jaką jest niewątpliwie, przynajmniej dla mnie, apokalipsa, jaką jest objawienie świętego Jana. I rozpocznijmy dzisiaj od dwóch pierwszych wierszy. Zaznaczam, że jest to księga na końcu nowego rozdziału, a jednocześnie na końcu całej Biblii. Stanowi ona niejako podsumowanie całej Biblii. I w żadnej księdze Nowego Testamentu nie ma tylu odnośników do Starego Testamentu, co w objawieniu świętego Jana. Dlatego teolodzy traktują objawienie świętego Jana jako księgę podsumowującą całą Biblię. I może właśnie dlatego znajduje się ona na samym końcu Biblii, a jednocześnie Nowego Testamentu. A więc otwórzcie tę ostatnią księgę Nowego Testamentu i Biblii zarazem, pierwszy rozdział, i przeczytamy sobie dzisiaj i omówimy sobie dzisiaj zaledwie dwa pierwsze wiersze. Jeśli omówimy dwa pierwsze wiersze, oto co czytamy. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co się ma stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swego, słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Bracia i siostry, objawienie świętego Jana, albo inaczej apokalipsa, musi być i jest uważana za księgę wyjątkową, szczególną. Wyjątkowość apokalipsy polega między innymi na tym, że jest to jedyna prorocza księga Nowego Testamentu. Jedyna prorocza księga Nowego Testamentu. Dla porównania, w Starym Testamencie jest aż 17 proroctw. 4 dużych proroków mamy i 13 małych. Aż 17 proroctw. Natomiast w Nowym Testamencie mamy owszem 4 Ewangelie, mamy owszem jedną księgę historyczną, jaką są Dzieje Apostolskie, mamy owszem 21 listów pisanych przez apostołów, ale mamy tylko jedną księgę proroczą. Dlatego już choćby z tego względu należy powiedzieć, że apokalipsa, objawienie świętego Jana, jest księgą osobliwą, szczególną, wyjątkową, niepodobną do żadnej z ksiąg Nowego Testamentu. I to jest pierwszy wyróżnik księgi objawienia świętego Jana. Drugi. Powiada się, że księga apokalipsy, objawienia świętego Jana, wraz z pierwszą księgą mojżeszową, wraz z Genezis, a więc z pierwszą księgą mojżeszową, jest najzacieklej atakowaną księgą ze wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu. A więc najczęściej atakuje się te dwie księgi. Genezis, czyli pierwszą księgę mojżeszową, i ostatnią, czyli apokalipsę. Wróg nienawidzi Genezis, a więc pierwszej księgi mojżeszowej, z wielu powodów. Może nienawidzi pierwszej księgi mojżeszowej dlatego, ponieważ pierwsza księga mojżeszowa mówi, skąd się wziął człowiek. A więc w sposób precyzyjny mówi, skąd się wziął człowiek. A to przeczy całemu humanizmowi. A to przeczy wszystkim wymysłom, teoriom ewolucji itd., itd. A więc jest jakby kontrargumentem przeciwko temu, w co wierzy powszechnie ludzkość. I w związku z tym diabeł nienawidzi tej księgi, bo ewolucja wyklucza Boga. Po cóż Bóg, jak wszystko samo przez się powstało? A tu nagle zjawia się pierwsza księga mojżeszowa i mówi, jak gdyby nieprawda, Bóg stworzył na początku i tak dalej, i tak dalej. I stąd diabeł dyszy nienawiścią przeciwko świadectwu pierwszej Księgi Mojżeszowej, bo ona przeczy temu, co jest powszechnie uznawane w świecie. Po drugie, Genezis mówi także, czyli pierwsza Księga Mojżeszowa mówi także, przedstawia nam także, kim był człowiek, którego Bóg stworzył na podobieństwo i wyobrażenie swoje. Że była to doskonała istota, bez wad, bez uszczerbku, bez wad, a więc była to doskonała istota, dysponująca pokojem wewnątrz, na zewnątrz, wolnością. Nie wiedziała, co to są choroby, nie wiedziała, co to są uzależnienia, co to jest bezdomność. Nie wiedziała ta istota tego wszystkiego, z czym boryka się współczesna i nie tylko współczesna ludzkość. A więc jak wysoce postawiony był człowiek stworzony przez Wszechmogącego. Powiada psalmista, że niewiele mniejszym był w swojej doskonałości od aniołów. A więc Biblia, pierwsza Księga Mojżeszowa o tym mówi. Diabeł nie chce, aby się ludzie o tym dowiadywali, bo nagle wyszłoby na jaw, jak straszliwą krzywdę uczynił ludziom, jak straszliwy błąd uczynili ludzie, słuchając go, dając posłuch jego kłamstwom. I bo nagle zobaczyliby, jak zostali straszliwie sponiewierani, jak zdewastowane zostało życie mężczyzn i kobiet na skutek tego, że posłuchali szatana. I gdyby tę prawdę ludzie dojrzeli poprzez czytanie pierwszej Księgi Mojżeszowej, to być może w niejednym sercu wezbrałaby złość przeciwko temu, który ich tak straszliwie oszukał. I w związku z tym mogliby się odwrócić od niego i pójść za darczyńcą, za Jezusem Chrystusem. Dlatego diabeł robi wszystko, żeby zohydzić pierwszą Księgę Mojżeszową w oczach ludzi. A dlaczego nienawidzi Apokalipsy? A dlaczego jest ona solą w jego oku, Księga Apokalipsy? Jest ona znienawidzona przez diabła dlatego, ponieważ jak żadna inna księga, Apokalipsa objawia ostateczne, triumfalne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad Antychrystem, nad diabłem i nad całą produkcją piekła, jaką zainstalował on na tej ziemi. I oto ludzie, czytając Apokalipsę, nagle by się dowiedzieli, że nie warto iść za nim, bo i tak to jest wszystko skazane na zagładę. Bo i tak to wszystko skazane jest na absolutną, totalną porażkę. No, kto chciałby iść z góry, wiedząc, że przegra, chciałby iść mimo wszystko dalej. Ludzie mogliby się odwracać. Dlatego diabeł usiłuje zrobić wszystko, żeby ludzie nie czytali objawienia świętego Jana, bo mogliby w końcu dowiedzieć się, co ich czeka razem z tym, którego naśladują. Po drugie, dowiedzieliby się, czytając Pismo Święte, czytając Apokalipsę, że ten, który się dzisiaj jawi jako mocarz nad mocarzami, w ostateczności zostanie złapany, związany i w jezioro ogniem gorejące wrzucony. A więc ludzie by się zorientowali, że ten ktoś, kto w ich oczach uchodzi za mocarza, jest kimś, kto zostanie totalnie, totalnie pokonany. I z tych i innych powodów diabeł także nienawidzi Apokalipsy, nienawidzi objawienia świętego Jana. Ponieważ jeszcze nagle ludzie by doszli do wniosku, jak wspaniałą przyszłość Bóg przygotował dla tych, którzy Mu służą, którzy są Jego własnością. O tym wszystkim bowiem mówi Apokalipsa, objawienie świętego Jana. I dlatego diabeł bluzga na tę księgę. I ta nienawiść tej księgi przybiera, bracia i siostry, różne formy. Po pierwsze, nie tylko tej, ale w ogóle przybiera nienawiść do pierwszej Mojżeszowej i objawienia świętego Jana różne formy. No, po pierwsze, angażuje on najtęższe umysły uczonych, filozofów, najtęższe umysły uczonych, aby obalić opis zarówno stworzenia świata, aby zwrócić uwagę ludzi na teorię świata, co do powstania i świata, i człowieka, a także aby zniechęcić ludzi do czytania Apokalipsy, ponieważ, jak niektórzy powiadają, pisał ją sklerotyczny starzec. A zatem to, co napisał, nie może być czymś branym na poważnie. Ponieważ rzeczywiście Jan, gdy pisał Księgę Objawienia świętego Jana, był już w kwieciu lat, był już w podeszłym latach, o czym będziemy mówić. I stąd powiadają, no, co taki sklerotyk mógł sensownego napisać? A więc diabeł wymyśla różne argumenty, różnymi argumentami się posługuje, żeby, że tak powiem, zniechęcać ludzi do czytania Apokalipsy. Jak gdyby na przekór tym wszystkim insynuacjom, na przekór tym bluźnierstwom Pan Jezus Chrystus, głowa Kościoła, zachęca wierzących do czytania objawienia świętego Jana. Mało, nie tylko zachęca, ale jednocześnie obiecuje szereg błogosławieństw dla tych, którzy czytają i słuchają. Oto pierwszy rozdział, 19 wiersz. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. A więc na przekór temu, co wróg usiłuje wmówić ludziom, by ich zrazić do czytania objawienia, Pan Jezus powiada, że błogosławieni są ci, którzy czytają i którzy słuchają i którzy praktykują to, co jest napisane. W każdym razie poczytujmy sobie to za błogosławieństwo, że możemy rozważać Boże Słowo, bo Jezus mówi, że to słuchanie tego, co mówi Apokalipsa, związane jest z błogosławieństwem. Ja sobie poczytuję to za błogosławieństwo, że mogę czytać Apokalipsę, ponieważ tak mówi Pan Jezus. A więc tak, stąd ta nienawiść do Apokalipsy. Pomyślmy przez chwilę nad okolicznościami powstania objawienia świętego Jana. A w jakich okolicznościach doszło do napisania tej księgi? W jakich okolicznościach została ona napisana? Napisana została, bracia i siostry, w szczególnych okolicznościach. Napisana została około roku 90 naszej ery. Jak powiedziałem, w szczególnych okolicznościach. Jakież to były te okoliczności? No, trzeba przede wszystkim stwierdzić, że nie żył już w tym czasie żaden z apostołów. Wszyscy, z wyjątkiem Jana, autora tej księgi, w międzyczasie na skutek szalejącego prześladowania ponieśli męczeńską śmierć. Piotr został ukrzyżowany, Paweł został ścięty, a inni umarli innym rodzajem męczeńskiej śmierci. Także i Jan, choć był już w bardzo podeszłym wieku, został wezwany do Rzymu na przysłuchanie przez cesarza Domicjana, gdzie złożona mu została propozycja zaparcia się Pana Jezusa. Może nie zaparcia się. Cesarstwo rzymskie nie wymagało zaparcia się wiary w jakiegoś Boga. Cesarstwo rzymskie wymagało jedynie tego, aby cesarz uznany został za Boga. I wystarczyło, że ktoś wyznał, iż wierzy, że cesarz jest Bogiem i niezależnie od tego, w kogo wierzył, w co wierzył, nikt mu w tym nie przeszkadzał. Inaczej mówiąc, cesarz był jakby tym ogniwem. Wiara w to, że cesarz jest bóstwem, była jak gdyby tym ogniwem, które łączyło tych różnych ludzi wierzących w koty, w myszy i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze było to, że sobie wierzyli, że wierzyli, że cesarz jest Bogiem. I to była ta spójnia tych różnych narodowości cesarstwa rzymskiego. I również Jan został wezwany po to, aby uznał, że cesarz jest majestatem boskim. A skoro apostołowie wyznawali, że nie ma innego Pana, że jedynym Panem jest Jezus Chrystus, myślę, że również i Jan to wyznał w obliczu cesarza i jego dworu. Za taką postawę źródła historyczne powiadają, że Jan był torturowany, chciano na nim wymusić wyznanie cesarza Bogiem. A skoro Jan się nie poddał, był torturowany, podają niektóre źródła historyczne, że także został zanurzony w gorącym oleju, a gdy mimo wszystko nie uległ, został zesłany na bezludną wyspę na Morzu Egejskim. Ta wysepka, bo rzeczywiście była to wysepka o szerokości 9 kilometrów i szerokości 16 kilometrów, a więc można ją było praktycznie w jeden dzień obejść, przeznaczona była głównie jako miejsce zesłania dla bandytów, dla różnego rodzaju przestępców. Nie wiem, trudno jest powiedzieć, czy byli tam oprócz Jana też inni jacyś ludzie. Jeśli byli, to gorzej, bo byli to najprawdopodobniej najwięksi przestępcy, jacyś mordercy, gwałciciele. I oto wśród takich ludzi znalazł się Jan, a przecież trzeba nam pamiętać, że był już w bardzo, bardzo podeszłym wieku. I zdumiewające jest, gdy o tym myślimy, zdumiewające jest właśnie to, że w takich nieludzkich warunkach, no w tym wieku ludzie już wymagają opieki młodszego pokolenia, dzieci, opiekunów. W takich nieludzkich warunkach, bez żadnej pomocy z zewnątrz, głowie Kościoła upodobało się dać swojemu wiernemu słudze apokalipsis, objawienie świętego Jana. Widzicie, że czasem trudne warunki niekoniecznie muszą być aż od strony duchowej takie złe, że właśnie w takich trudnych warunkach bardzo często człowiek podnosi się najbardziej w przeżyciach duchowych. Nie wiem, kto z was czytał. Ta książka może jeszcze gdzieniegdzie jest do nabycia. Wędrówka pielgrzyma Bunyama. Niektórzy z was czytali. A przecież ta książka, kochani, napisana była w lochu, w więzieniu. Gdy autor przebywał w więzieniu, otrzymał jakby wizję napisania tej książki. Ileż wspaniałych świadectw pochodzi z dalekiej Syberii, z kułagów, gdzie nasi bracia i siostry męczeni byli za wiarę. Okazuje się, że w takich właśnie niesprzyjających okolicznościach, bez ciepłych pomieszczeń, bez miękkiego łoża, Bóg w sposób szczególny przybliżał się do swoich dzieci i szczególne dawał im przeżycia. A więc w taki sposób powstała apokalipsis w bardzo trudnych warunkach. A więc w bardzo trudnych warunkach powstała apokalipsis. Co znaczy słowo apokalipsis? Bo często je wymawiamy, jest to słowo pochodzenia greckiego. Co znaczy słowo apokalipsis, spolszczone apokalipsa? Słowo to oznacza dosłownie objawienie czegoś. odkrycie czegoś, odsłonięcie czegoś. A więc objawienie to znaczy, że coś zostało komuś objawione, odkryte, odsłonięte. W tym wypadku czytamy, że odsłonięcie nastąpiło ze względu na Jezusa. Jezus Chrystus, jak czytaliśmy w wierszu pierwszym, otrzymał objawienie, otrzymał odsłonięcie, otrzymał odkrycie. Niektórzy nie wierzą w to, co tu jest napisane. Powiadają przecież Jezusowi, Bożemu Synowi, potrzebne było jeszcze jakieś objawienie, jakieś odsłonięcie, jakieś odkrycie? Czyżby, będąc Bożym Synem, nie wiedział wszystkiego? Czyżby naprawdę był ograniczony w jakimś sensie w swoim poznaniu? A więc jak to jest? Czy Jezus potrzebował jakiegoś objawienia, odsłonięcia, odkrycia? Czy też nie potrzebował? Skoro nie potrzebował, to po cóż mu Bóg dawał? Ale prawda jest taka, bracia i siostry. Jezus potrzebował objawienia, potrzebował odsłonięcia, potrzebował odkrycia. Musimy pamiętać rzecz podstawową, że w momencie, gdy Jezus postanowił dla naszego zbawienia stać się człowiekiem, by jako człowiek, jako nasz reprezentant umrzeć za nasze grzechy, to wraz z przyjęciem ludzkiej postaci, jak powiada apostoł Paweł w liście do Filipian, uniżył się, stając się człowiekiem, wraz z tym przyjął także na siebie ograniczenia. Może nie aż tak daleko idące, jak my jesteśmy ograniczeni, ale bracia i siostry, Jezus wraz z przyjęciem ciała ludzkiego przyjął na siebie, choć był Bogiem, także ograniczenia. Czy zauważyliście to w Nowym Testamencie? To bardzo wyraźnie przebija ze stronic Ewangelii. Gdyby Jezus rzeczywiście nie był niczym ograniczony, to i wszystko wiedział, nie potrzebowałby w związku z tym żadnego odsłonięcia, to prawdopodobnie nie pytałby, kto się mnie dotknął. Nie robiłby z swoich uczniów pośmiewiska. Zbyt ich poważał, szanował. A przecież gdy się go dotknęła, jak czytamy w piątym rozdziale Ewangelii Marka, pewna kobieta, płynienie krwi cierpiąca, Jezus się odwraca i pyta, kto się mnie dotknął? Oburzyło to uczniów. Uczniowie powiadają, Panie, ludzie się tak cisną, a Ty żądasz od nas wyjaśnienia, kto się Ciebie dotknął? Ale Jezus powiada, nie, to nie chodzi o to, że się mnie ludzie dotykają. Ktoś się mnie dotknął z wiarą. A gdyby Jezus wiedział, to by nie pytał ani Piotra, ani Jana, tylko od razu by popatrzył na tę niewiastę i powiedział, niewiasto, wiara Twoja Ciebie uzdrowiła. Gdyby Jezus wiedział, to by nie pytał, ile macie chlebów? A pytał, gdy tłumy się zgromadziły, a On cały dzień nauczał, a w końcu przychodzą uczniowie i mówią, Panie, ci ludzie pomrą, oni umrą, bo z głodu. Rozpuść ten lud. A Jezus mówi, nie trzeba, dajcie wy im jeść. A Jezus wtedy pyta, a oni mówią, nie mamy chleba. No to ile macie tych chlebów? Gdyby wiedział, to by nie pytał. Zabawiałby się ze swoimi uczniami, bo sytuacja do tego nie służyła. A ileż to razy Jezus czuł się zmęczony? A ileż to razy Jezus czuł się głodny? A ileż to... Przecież tak głodny był, że na drzewie figowym szukał owoców. A więc Jezus, przyjmując ciało ludzkie, wraz z Nim przyjął i Jego ograniczenia. Również odnosi się wrażenie, że co do czasu Jego powtórnego przyjścia, a więc co do momentu Jego powtórnego przyjścia, Pan Jezus także nie miał pełnego rozeznania, pełnego poznania. Wynika to choćby z Ewangelii Marka, z rozdziału 13, proszę, możecie otworzyć, Ewangelia Marka, rozdział 13, wiersz 32. Rozdział 13, wiersz 32. Oto w tymże fragmencie jest mowa o czasach eschatologicznych, a więc o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. W wierszu 30 Pan Jezus mówi tak: zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, a się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale, i teraz mnie ten wiersz interesuje, ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. I teraz zwracajcie uwagę, co Jezus dalej mówi. Ani aniołowie w niebie nie wiedzą, kiedy nastąpi powtórne przyjście, ani Syn, czyli On, wie o tym tylko Ojciec. Tak było, gdy Jezus był na ziemi, w ciele ludzkim. Ale my wiemy, że On został, mając lat 33, ukrzyżowany. Wiemy po tym, że został złożony do grobu, a po trzech dniach zmartwychwstał, a potem został w niebo wzięty, a potem został posadzony po prawicy Ojca, uwielbiony, ukoronowany. I wtedy, gdy zasiadł po prawicy Ojca, Bóg Ojciec dał mu objawienie, apokalipsis. Bóg mu pokazał wszystko to, co związane będzie z czasami ostatecznymi i z tym, co dotyczyć będzie Jego powtórnego przyjścia i z wszystkim tym, co się będzie potem wydarzać aż do końca, aż do ostatecznego dnia. Bóg odkrył przed swoim Synem, Ojciec przed swoim Synem odkrył wszystkie dotychczasowe tajemnice. I otrzymawszy to objawienie, to apokalipsis, to odkrycie, Jezus natychmiast podzielił się nim z Janem. Przekazał je Janowi. Czytamy, że za pośrednictwem anioła, on za pośrednictwem zesłanego anioła przekazał to swemu słudze Janowi. A Jan to skrzętnie zapisał. A więc objawienie polega na tym, że Ojciec objawił swojemu Synowi to, czego on nie wiedział, ale dowiedział się po uwielbieniu, Jezus natychmiast to za pośrednictwem anioła przekazał swojemu słudze Janowi, który w tym czasie przybywał na wyspie Patmos. Zastanawiający jest też, któryż to z aniołów przyniósł tę ostatnią wieść zwaną apokalipsa. Apokalipsis. Który z aniołów? Jak myślicie? No, mamy takiego na stronicach Biblii anioła, który wędruje między niebem i ziemią jak listonosz. Widzę, że już wiecie. Jest nim Gabriel. Gabriel przyniósł wiadomość Danielowi, gdy się modlił Daniel i pościł przez 21 dni. Gabriel przyniósł wiadomość Zachariaszowi, gdy Zachariasz się modlił i Elżbieta o potomstwo. Gabriel przyszedł do kogo? Przyszedł do Marii. Mario, bądź pozdrowiona. A więc najprawdopodobniej ta wieść dotarła na wyspę Patmos do osamotnionego, skazanego Jana za pośrednictwem anioła Gabriela. O czym głównie mówi Apokalipsa? O jakie tematy głównie porusza Apokalipsa? Można powiedzieć tak, że Apokalipsa koncentruje się, objawienie świętego Jana koncentruje się na trzech głównych tematach. Albo podzielić ją można na trzy główne tematy. Pierwszy rozdział to jest wstęp I rzeczywiście będziemy nad tym pierwszym rozdziałem przez jakiś czas się zastanawiać i to jest wstęp do całości księgi. Drugi i trzeci rozdział, bardzo interesujące, ponieważ drugi i trzeci rozdział opisują stan duchowy Kościoła od momentu jego powstania, a więc od pięćdziesiątnicy, od Zielonych Świąt, aż do paruzji, do momentu zabrania Kościoła. O tym mówią drugi i trzeci rozdział. I wreszcie czwarty i do 22 rozdziału mówią o tym wszystkim, co się będzie wydarzać na ziemi i na niebie po zabraniu Kościoła. A więc po paruzji, po zabraniu Kościoła. No więc w takiej też kolejności będziemy sobie te różne tematy poruszać. Dzisiaj chcielibyśmy zwrócić uwagę po tym wstępie, który zaprezentowałem, chcielibyśmy zwrócić jeszcze uwagę na wiersz trzeci. A więc czytajmy jeszcze raz, choć już go czytałem, już go o nim mówiłem, ale jeszcze raz, teraz już bardziej analitycznie, przejdźmy do wiersza trzeciego. Powiada Pan Jezus Chrystus tak. Błogosławiony ten, który czyta. I ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Warto zwrócić uwagę, iż są tu wymienione dwie grupy ludzi. Ci, którzy czytają i ci, którzy słuchają. Dlaczego jest ten podział? A musimy pamiętać, że jeszcze do niedawna panował analfabetyzm. To właściwie w Polsce dopiero w latach 50., 60. likwidowano po zapadłych wioskach analfabetyzm. I w związku z tym analfabeci, którzy do szkół nie chodzili, ludzie, którzy do szkół nie chodzili, nie uczyli się czytać, pisać, nie mogli czytać. I byliby w związku z tym pozbawieni błogosławieństwa, skoro nie potrafili czytać. Ale słuchać mogli. Dlatego powiada wiersz trzeci, że błogosławieni są i ci, którzy czytają, i ci, którzy słuchają. A więc ci, którzy potrafią czytać i czytają, i ci, którzy nie potrafią czytać, ale słuchają. Kto ma uszy, niechaj słucha. No więc obejmuje ten wiersz te dwie grupy ludzi, czytających i nieczytających. I obiecuje i jednym i drugim różne błogosławieństwa. A tak w ogóle, bracia i siostry, by was zachęcić do czytania Apokalipsy, chcę powiedzieć, że ta księga, Apokalipsa, objawienie świętego Jana, jak żadna inna księga, zawiera błogosławieństwa. Błogosławi i błogosławi i błogosławi i błogosławi. W żadnej innej księdze nie znajdziecie tyle błogosławieństw pod adresem ludzi, co w księdze objawienia świętego Jana. Ja czasem z trwogą czytam Jakuba i czytam list Judy, bo tam jest taka surowość i tak dalej. Obudnicy od obudników i tak dalej, i tak dalej. Kto czyta, ten wie, co mają na myśli ci dwaj autorzy. Natomiast tu spotykamy się praktycznie rzecz biorąc co chwilę z jakimś błogosławieństwem. Żeby nie być gołosłownym, to przypomnę, że objawienie świętego Jana zawiera aż siedem błogosławieństw. Liczba siedem będzie często się pojawiać na stronicach Apokalipsy, bo ma też ona szczególny wydźwięk. Liczba siedem oznacza pełnię. A więc coś wypełnionego, przepełnionego określało się liczbą siedem. I ta liczba się będzie często, jak powiedziałem, w Apokalipsie objawiać. Możemy więc wnioskować, że te siedem błogosławieństw, o których czytamy w Apokalipsie, to nie są wszystkie. One reprezentują, jakby mówią, o pełni błogosławieństw. To znaczy, że czytający Apokalipsę staje się uczestnikiem pełni obfitego błogosławieństwa. Przelewającego się błogosławieństwa. Niemniej jednak warto wymienić te, które są nazwane, wymienione, zapisane. Te siedem błogosławieństw. Zechciejcie ze mną prześledzić tę księgę i zobaczyć te błogosławieństwa. A więc po pierwsze już wiemy z wiersza trzeciego, że błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają. Już wiemy. Otwórzmy teraz 14 rozdział Apokalipsy, by zobaczyć, że są też i inne błogosławieństwa. 14 rozdział, 13 wiersz. 14 rozdział, 13 wiersz. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Okazuje się, że śmierć to nie jest coś, przed czym trzeba rwać włosy z głowy. Że śmierć to nie jest coś, czego trzeba za wszelką cenę unikać. To znaczy unikać w tym sensie, żeby imać się nawet zakazanych środków i metod. Nie, że dla kogoś, kto jest w Panu, śmierć jest błogosławieństwem. No wiem, że to nie dociera. Ale tak mówi Boże Słowo. Tak mówi Boże Słowo, że dla wierzącego człowieka śmierć to ostateczny koniec z wszelkimi zabiegami, troskami, bezrobociem i tak dalej, i tak dalej. A więc błogosławieni w Panu, ubiegłosławieni są odtąd umarli w Panu. Otwórzcie 16 rozdział, 15 wiersz. W 15 wierszu czytamy o kolejnym błogosławieństwie. O kolejnym błogosławieństwie. 16 rozdział, 15 wiersz. Oto przychodzę jak złodziej. Pan Jezus mówi o sobie. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago, aby nie widziano sromoty jego. Tu jest inne błogosławieństwo, obiecane dla czuwających, oczekujących na powtórne przyjście Pana Jezusa. A może powiedziałbym więcej? Wraz z duchem wołający, przyjdź, Panie Jezu. Tak jak jest powiedziane w ostatnim rozdziale, a duch i oblubienica mówią, przyjdź, Panie Jezu. Kiedy ostatni raz słyszeliście kogoś modlącego się, przyjdź, Panie Jezu. Czekajcie, czekajcie i pewnie się też nie doczekacie. No ale błogosławieństwo obiecane jest tym, którzy czuwają. Przygotowują się na przyjście, na powrót oblubieńca. Było 10 panien. 24 rozdział Mateusza. 10 panien oczekujących na przyjście. 5 nazwanych jest mądrymi, rozsądnymi. 5 nierozsądnymi, głupimi. Dlaczego? Bo nie czuwały. Błogosławieni, którzy czuwają. Otwórzcie 19 rozdział, 9 wiersz. Tu także zawarte jest inne błogosławieństwo. I rzeczy do mnie napisz. Błogosławieni są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Jesteś zaproszony czy nie? Czujesz się zaproszony czy nie? Amen. Już 2000 lat temu Jezus stanął i wołał, pójdźcie do mnie wszyscy. To jest to zaproszenie. Jeśli skorzystałeś z tego zaproszenia, jesteś zaproszony na ucztę baranka, na ucztę weselną. W związku z tym czuj się błogosławionym. Uważaj się za błogosławionego. Bo popatrz, ilu ludzi żyje wokół nas. Popatrz. Ale oni z tego zaproszenia nie skorzystali. oszukani, nędzni, biedni ludzie. Jakżeż szczęśliwi jesteśmy, żeśmy z tego zaproszenia, skorzystali. Dalej, popatrzcie na rozdział 20, wiersz 6. Rozdział 20, wiersz 6. Kolejne błogosławieństwo. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu? Czytajcie pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Tam Paweł drobiazgowo wyjaśnia, że najpierw powstał pierwiastek zmartwychwstania, który we wszystkim ma być pierwszy, a tym jest Jezus. A potem, powiada Paweł, my. Halleluja. Kto to są ci my? My. A potem my będziemy mieć udział wraz z Nim w zmartwychwstaniu. I oto tych ludzi, którzy będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, tutaj Boże Słowo nazywa szczęśliwymi, błogosławionymi, ponieważ oni nie zaznają drugiej śmierci. Dramatu, tragedii drugiej śmierci. Błogosławieni, szczęśliwi. Ach, aż mnie korci, żeby was do czegoś zachęcić, żebyście się odwrócili jeden do drugiego i powiedzieli: błogosławiony jesteś, bo masz udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Ale zostawcie sobie to po nabożeństwie. Błogosławiony jesteś, bo masz udział w pierwszym zmartwychwstaniu. I wreszcie dalsze dwa. 22 rozdział, 7 wiersz. 22 rozdział, 7 wiersz. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Ale żeby je strzec, trzeba tę księgę najpierw znać. A żeby ją znać, trzeba ją... Powiecie, ależ to jest taka trudna księga. Prawda, trudna, ale myślę, że to wróg też robi wszystko, żeby zaćmić nasze umysły, żebyśmy nie poznali, co zawiera ta księga. Ale przecież Biblia powiada, że błogosławieni, którzy strzegą, zachowują słowa zawarte w tej księdze. Jeśli mogę o coś prosić, to czy rozumiecie, czy nie rozumiecie, czytajcie tę księgę. Czytajcie ją. Ja pamiętam, kiedyś Bill Burkett przyjeżdżał tutaj do naszych zborów, kaznodzieja, ewangelista ze Stanów Zjednoczonych. I składał świadectwo, że przy czytaniu Biblii najczęściej opuszczał te wszystkie rozdziały, gdzie jest mowa o rodowodach. Bo mówi, to takie wszystko jak książka telefoniczna. A Izak zrodził takiego, a ten zrodził takiego, a ten zrodził takiego. Co w tym było interesującego? Mówi, opuszczał to wszystko i czytał tam, gdzie były jakieś akcje, jakieś wydarzenia. Jednego dnia, gdy był w modlitwie przed Panem, Pan go napomniał i powiedział: słuchaj, czy całe Pismo Święte jest przeze mnie natchnione, czy tylko fragmenty? No Panie, przecież Ty wiesz, że ja wierzę w całe Pismo Święte. No nie, Ty nie wierzysz w całe Pismo Święte. Dlaczego, Panie? No a kiedy ostatni raz czytałeś rodowody? Czy rozumiemy, czy nie rozumiemy? I on wtedy powiedział: od tamtego momentu nigdy rodowodów nie przypuszczam. Czytam, chociaż to wymaga zaparcia się sobie, z siebie samego, ale czytam. Czytam, kogo zrodził Izak. Czytam, kogo zrodził ten i tam. Czytam, bo to jest przecież Pismo Święte. I widzicie, to tak czasem jest, że gdzieś tam między rodowody wciśnięte jest jedno słowo. Jeśli nie czytamy rodowodów, to tego słowa nie zauważymy. Ale jeśli czytamy rodowody, to nagle to słowo stanie się dla nas niezwykłym słowem. Na przykład. Dwa wyrazy, dwa wiersze są tylko wciśnięte między rodowody o Jabesie. Jeśli przelatujemy nad rodowodami tak, o powiedzmy, nigdy nie odkryjemy głębi, nie odkryjemy tej wspaniałej biografii człowieka o imieniu Jabez. Ale jeśli czytamy, to ją odkryjemy. A zatem czy rozumiemy ją do końca, czy nie, czytajmy. Bo może być i taki czas, taka sytuacja, że dzisiaj tego nie rozumiemy. Ale jeśli będziemy to czytać znowu jutro, to nam się oczy otworzą. Ja też unikałem objawienia świętego Jana, bo nie rozumiałem. No bo sam fakt, że w nim jest około 3000 symboli. Jakaś kobieta z koroną, jakiś smok z głowami. No kto to rozumie jako młody wierzący? Ja też tego nie rozumiałem i nie czytałem. No, ale też i nie rozumiałem. Ale gdy zacząłem czytać i porównywać to z innymi miejscami Pisma Świętego i także trochę komentarzy do tego sobie dodałem, muszę wam powiedzieć, że tak nagle ta księga otworzyła przede mną głębie swoich błogosławieństw. Zupełnie mam inne spojrzenie i na swoje życie, i na świat, i na przyszłość. Wspaniała, cudowna księga. A więc 22 rozdział, 7 wiersz. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa księgi tej księgi. I wreszcie ostatnie błogosławieństwo zawarte w 22 rozdziale w wierszu 14. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramę do miasta. Wybaczcie, że tego nie będę komentował. Przyjdzie czas, że dojdziemy do tego wiersza i wtedy się w głębi nad tym zastanowimy, o co chodzi w tym praniu szat, o co chodzi w tym wierszu. Ale gdybym to komentował, to byśmy przeskoczyli przecież całe bogactwo księgi od trzeciego wiersza. A zatem widzicie, księga ta zawiera aż 7 błogosławieństw, ale niektórzy powiadają, to jest symboliczne przedstawienie pełni błogosławieństw, której Bóg udziela podczas czytania tej księgi. No, należałoby przejść teraz do kolejnych wierszy, ale widzę, że czas mój dobiega do końca, więc może w takim razie pozwólcie, że na tym zakończymy. Nie będziemy wchodzić do wiersza 4, bo i tak go nie omówimy. 5, bo należałoby teraz przeczytać od 4 do 8 i omówić poszczególne wiersze. Będziemy do tego wracać. Omówimy sobie to na następny raz, po 2 tygodniach, bo w przyszłym tygodniu pastor Edward Lorek wejdzie swoim tematem na 2 tygodnie. A potem wrócimy do Apokalipsy. Zapamiętajcie to, cośmy mówili. Potem będziemy czytać od 4 do 8 wiersza. I cóż tam spotkamy? Spotkamy tam pozdrowienia. Lubimy, jak nas ktoś pozdrawia, prawda? Jak tutaj przyjeżdżają do nas goście, to ja ich często pytam, coście z sobą przywieźli? Odpowiadają, no pozdrowienia. My, gdy jedziemy gdzieś tam lub tam, także pozdrawiamy. Lubimy, jeśli ktoś o nas pamięta i przyśle nam maila, smsa i wyśle nam kartkę i przepozdrowi nas. A w tym dalszym fragmencie Apokalipsy, kochani, pozdrawia nas nie byle kto. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Czujcie się więc pozdrowieni, ale o tym następnym razem.